Księga Jozuego, rozdział 7. Izraelici naruszyli jednak nałożoną klątwę. Akan, syn Karmiego, który był synem Zabdiego, a ten synem Zeracha z plemienia Judy, przywłaszczył sobie coś z rzeczy obłożonych klątwą. Dlatego Pan rozgniewał się na Izraelitów. Jozue wysłał mężczyzn z Jerycha do Ai, które leży w pobliżu Bet-Awen, na wschód od Betel, i dał im takie polecenie. Idźcie i zbadajcie te okolice. Mężczyźni poszli i obejrzeli Aj. Potem wrócili do Jozuego i powiedzieli mu: nie ma potrzeby, żeby szedł tam cały lud. Wystarczy, że pójdzie 2 albo 3 tysiące mężczyzn, a pokonają Aj. Nie truć całego ludu, bo tamci są nieliczni. Wyruszyło więc około 3 tysięcy mężczyzn. Musieli jednak uciec przed wojownikami z Aj. Wojownicy z Aj zabili około 36 mężczyzn spośród nich, a potem ścigali ich od bramy miasta aż do Szebarim, gromiąc ich na stoku góry. Wtedy lud stracił odwagę i wpadł w przerażenie. Jozue rozdarł swoje ubranie, upadł na twarz przed Arką Pana i leżał na ziemi aż do wieczora. To samo uczynili starsi Izraela. Wszyscy też posypali swoje głowy prochem. Jozue mówił: o Panie mój Boże, po co przeprowadziłeś ten lud przez Jordan? Czy po to, by nas oddać w ręce Amorytów, żeby nas zniszczyli? Obyśmy się raczej zdecydowali pozostać za Jordanem. O mój Panie, cóż mam powiedzieć po tym, jak Izrael uciekł przed swoimi wrogami? Przecież dowiedzą się o tym Kananejczycy i wszyscy mieszkańcy tego kraju, otoczą nas i wymarzą nasze imię z tej ziemi. A Ty co zamierzasz uczynić dla Twojego wielkiego imienia? Pan odpowiedział Jozuemu: wstań, dlaczego tak leżysz twarzą do ziemi? Izrael popełnił grzech, złamali przymierze, które z nimi zawarłem. Przywłaszczyli sobie przedmioty obłożone klątwą, skradli je, zataili i ukryli wśród swoich rzeczy. Izraelici nie zdołają odeprzeć swoich wrogów, uciekną przed nimi, bo ściągnęli klątwę na siebie. Tak długo nie będę z wami, dopóki nie zgładzicie obciążonych klątwą wśród was. Wstań, oczyść lud i rozkaż. Oczyśćcie się na dzień jutrzejszy. Tak bowiem powiedział Pan, Bóg Izraela. Izraelu, wśród was jest rzecz podlegająca klątwie. Nie zdołacie się oprzeć wrogom, dopóki nie usuniecie spośród was tego, co podlega klątwie. Jutro rano będziecie podchodzić kolejno według waszych plemion. Plemię, które Pan wskaże losem, będzie podchodziło poszczególnymi rodami. A ród, który Pan wskaże losem, będzie podchodził poszczególnymi rodzinami, a z tej rodziny, na którą Pan wskaże losem, podchodzić będą poszczególni mężczyźni. Ten, który zostanie wskazany, z powodu rzeczy podlegającej klątwie, ma zostać spalony w ogniu, tak on, jak i wszystko, co do niego należy, bo sprzeniewierzył się przymierzu z Panem i dopuścił się rzeczy haniebnej w Izraelu. Jozue wstał wcześnie rano i kazał podchodzić poszczególnym plemionom. Los wskazał plemię Judy. Następnie rozkazał podchodzić poszczególnym rodom Judy, a los wskazał ród Zerachitów. Wtedy rozkazał rodowi Zerachitów podchodzić poszczególnymi rodzinami, a los wskazał Zabdiego. Rozkazał więc, by z jego rodziny podchodzili poszczególni mężczyźni, a los wskazał Akana, syna Karmiego, który był synem Zabdiego, a ten synem Zeracha z plemienia Judy. Wówczas Jozue rzekł do Akana: synu mój, oddaj chwałę Panu, Bogu Izraela, i okaż mu cześć. Powiedz mi, co zrobiłeś, nie ukrywaj tego przede mną. Akan odpowiedział Jozuemu: to prawda, że zgrzeszyłem przeciw Panu, Bogu Izraela. Oto co uczyniłem. Kiedy wśród łupów zobaczyłem piękny płaszcz Shinearu, 200 syklów srebra i sztabkę złota ważącą 50 syklów, wtedy zapragnąłem tych rzeczy i wziąłem je sobie. Są one zakopane w ziemi, na środku mojego namiotu, a srebro jest na samym spodzie. Jozue wysłał więc posłańców, a ci pobiegli do tego namiotu. I rzeczywiście, rzeczy te były zakopane w namiocie, a srebro znajdowało się na samym spodzie. Wzięli je więc ze środka namiotu i przynieśli do Jozuego i wszystkich Izraelitów, a następnie złożyli przed Panem. Wtedy Jozue w obecności całego Izraela wziął Akana, syna Zeracha, a wraz z nim srebro, płaszcz, sztabkę złota, jego synów i córki, jego woły, osły, owce, namiot i to wszystko, co do niego należało, i zaprowadził ich do doliny Akor. Wówczas Jozue powiedział: jak ty sprowadziłeś na nas nieszczęście, tak niech Pan sprowadzi je dziś na ciebie. Wszyscy Izraelici ich kamienowali, a po ukamienowaniu spalili w ogniu. Potem wznieśli nad nimi wielki stos kamieni, który istnieje aż do dziś. Wtedy uśmierzył się gniew Pana. Dlatego to miejsce nazywa się Doliną Akor aż po dzień dzisiejszy. Moi drodzy, znowu to jest taki rozdział, który mi się bardzo trudno czyta i który musimy dobrze rozumieć. Moi drodzy, to jest ich wyobrażenie, że Pan Bóg tego chciał. To jest ich wyobrażenie, że Pan Bóg jest jakimś rozpasanym gniewem, nie wiem, władcą, który dopóki nie spali tam człowieka, no to się jego gniew nie uśmierzy. Kochani, to jest nieprawda. To jest wyraz ich myślenia sprzed tysięcy lat, myślenia bardzo niedojrzałego jeszcze, bardzo niedoskonałego. Byli przekonani, że no właśnie, że tak Pan Bóg chce. Moi drodzy, niestety bardzo wielu ludzi tak myśli do dzisiaj i jeszcze się oczywiście powołuje na Pismo Święte, bo mówi, proszę bardzo, tam jest tak napisane. Kochani, nie. To jest świadectwo wiary tamtych ludzi, ale to nie znaczy, że to jest wiara prawdziwa, że to jest wiara słuszna. Na ich czasy, na ich rozum, na ich pojęcie wtedy tak im się wydawało, że tak jest dobrze, ale tak nie jest. I oni dzisiaj niestety, chociaż można by powiedzieć, że minęło wiele tysięcy lat, no to się niewiele zmieniło. Jest bardzo wielu ludzi, którzy ciągle myślą, że Pan Bóg jest kimś takim. Natomiast, kochani, to nie jest tak, że ten rozdział jest bez sensu, bo ten rozdział pokazuje bardzo ważną prawdę, tylko podejście ludzi do niej, do tej prawdy jest beznadziejne. Kochani, prawda jest taka, że zobaczcie, że kiedy się Panu Bogu jest niewiernym, kiedy się Panu Bogu jest nieposłusznym, czyli się życie ustawia według tego, co nam się wydaje dobre, nie? To jest bardzo ładny obraz tego, że Pan Bóg mówi: nie ruszaj tego, bo to ci jakby sprawi jakieś zło, a człowiek mówi: ale mnie się to tak bardzo podoba, ja bez tego nie będę szczęśliwy, muszę to wziąć. Co się wtedy dzieje? Zobaczcie, że nawet wtedy, kiedy się spotykają z najsłabszym wrogiem, to się okazuje, że nie mają siły. Że mimo, że ci zadawcy powiedzieli: nie wysyłaj tam dużo ludzi, nie potrzeba, żeby tam szli wszyscy, bo ich pokonamy, to się okazało, że oni, w związku z tym, że są nieposłuszni Panu Bogu, to nie mają siły do wygranej walki. I to jest dokładnie to. Zobaczcie, że są takie miejsca w naszym życiu, nie? Gdzie my też mówimy, Pan Bóg mówi, coś jest złe, a mówimy: Panie Boże, ale to jest miłość, ja muszę tak, ja tak czuję, to jest dla mnie konieczne i to jest szczęśliwe. Pan Bóg mówi: no możesz to zrobić, ale to sprawi, że po prostu ci się rozwali życiowa potem. I kochani, to nie jest tak, że to potem Pan Bóg karze kogoś, że go ktoś nie posłuchał. Nie, to po prostu jest konsekwencja naszych wyborów. I kochani, ten rozdział jest bardzo mądry, tylko właśnie nie w podejściu ludzi do tego, że Pan Bóg działa tak albo inaczej, bo to nie jest prawdziwy obraz Pana Boga, ale bardzo, bardzo warto z tego rozdziału się uczyć, kochani, bo to w naszym życiu jest częste, gdzie my usprawiedliwiamy jakieś nasze wybory niezgodne z tym, co Pan Bóg mówi, właśnie tym, że jesteśmy przekonani, że to jest dobre i szczęśliwe, a Pan Bóg mówi: nie, to cię doprowadzi do zagłady. Zobaczysz, nawet najmniejszych wrogów nie będziesz w stanie pokonać. A mówimy: nie, nie, dam sobie radę. No i potem mamy tak, jak mamy.